Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska zdalnie i Bogusław, dzień dobry, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stopy procentowe, od nich zaczniemy. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym wczoraj posiedzeniu stóp nie zmieniła. Główna stopa procentowa nadal wynosi 6,75%. Pierwsze obniżki możliwe są pod koniec tego roku pod warunkiem oczekiwanego spadku inflacji. Tak wskazują analitycy PKO BP. Z kolei Konfederacja Lewiatan twierdzi, że ten scenariusz staje się jednak coraz mniej prawdopodobny. Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego stopy zostaną bez zmian do końca tego roku. Pierwsze obniżki możliwe w drugiej połowie 2024 roku, to przewidują z kolei ekonomiści ING. W którą stronę panów zdaniem to może pójść? No i czy spodziewali się panowie utrzymania tych stóp procentowych bez zmian?
No, ja się spodziewałem. Faktycznie podstawowe pytanie teraz jest o ten pierwotny zakładany scenariusz, czy on jest do utrzymania. Ostatni odczyt inflacji wskazuje, że być może nie. Znaczy, że te stopy na tym poziomie będą musiały zostać utrzymane. No pytanie o dalsze działania rządu. No, mamy to może nieszczęście akurat w tej sytuacji, że mamy rok wyborczy, więc raczej powinniśmy się spodziewać podaży pieniądza na rynek, co pewnie nie pomoże w wyhamowaniu inflacji. Z drugiej strony, patrząc na doświadczenia innych krajów, tutaj na przykład Hiszpania jest bardzo ciekawym przykładem. Tam ten szczyt inflacyjny był bodaj 3 miesiące temu i od tego czasu spadek jest bardzo gwałtowny. Znaczy, tak jak szybko wystrzeliła, tak szybko spada. Więc to jest możliwe. Ja wątpię, że w roku wyborczym, więc myślę, że do końca roku utrzymamy te stopy, które są.
Robert Raszczyk?
W takiej sytuacji, jaką mamy aktualnie z tą dość wysoką inflacją, to bardziej spodziewałbym się wzrostów stóp procentowych. Natomiast no, widzimy i słyszymy podczas wielu konferencji prasowych, jakie jest zdanie prezesa no i osób pracujących w NBP. Więc ja tutaj też realnie nie spodziewam się. Pytanie jest o to, kiedy te zniżki. Więc zniżek absolutnie się nie spodziewam. Zwyżek w roku wyborczym obawiam się, że również nie będzie, aczkolwiek no, z punktu widzenia ekonomicznego i czystego działania tutaj, którym no, powinno się kierować NBP, no bo taki jest między innymi również cel, ażeby ten cel inflacyjny zachować. A pamiętajmy, że celem inflacyjnym NBP to jest 2,5% plus minus 1% w tą lub we w tą. A aktualnie mamy ponad 16%. Więc każdego ekonomistę na pewno dziwi to, że jesteśmy na tym samym poziomie od bodaj 6 miesięcy. W ogóle nic się nie zmieniło. Więc w tej sytuacji w ogóle dziwią mnie pytania o obniżanie. Bardziej bym się zastanawiał nad podwyższaniem stóp procentowych, aczkolwiek niestety polityka gra tutaj dużą rolę.
A z drugiej strony należy spodziewać się, że ropa będzie drożała w sytuacji, kiedy kraje OPEC Plus stwierdziły, że do końca tego roku ograniczają wydobycie ropy. Chcą wpłynąć na to, żeby jej cena poszła w górę, chcą więcej zarobić, a to niestety na pewno odbije się też i na inflacji,
to zresztą widać nie tylko rynkach, w Polsce. Na wykresach ropy naftowej, co się działo w ostatnich dniach, właśnie po informacjach, tak, ze strony państwa OPEC, ze strony Saudi Aramco, to wszystko było widać.
No to teraz przejdźmy do zakupów wielkanocnych. Pojawiło się ostatnio sporo badań odnośnie wielkanocnych wydatków Polaków. Z każdego tego badania wynika, że zaciskamy pasa. Według najnowszego badania firmy Kruk niemal dwa razy więcej Polaków niż przed rokiem zamierza skromniej spędzić święta Wielkiej Nocy. Aż do 60% w porównaniu do ubiegłego roku, to było 37%, wzrósł odsetek osób, które zamierzają ograniczyć swoje wielkanocne zakupy. 58% ankietowanych zamierza wydać na świąteczne zakupy tyle samo pieniędzy, co przed rokiem. 28% wyda mniej, 14% tylko procent więcej niż rok temu. Mamy ostre hamowanie konsumpcji, bo to widać. Czy należy oczekiwać, że to utrzyma się też do majówki, a może potem i przez wakacje, panów zdaniem, jak obserwujecie, jak to, w którą stronę też to może pójść?
Inflacja na pewno jest odczuwalna, kolokwialnie mówiąc, w kieszeni każdego Polaka. Czy to wpłynie akurat na te konkretne wydatki świąteczne? Powiem szczerze, nie wiem. Takie badania są odkąd pamiętam. Znaczy, co święta się pojawiają badania o tym, że tym razem będziemy zaciskać pasa i będzie drożej i tak dalej. Więc deklaratywnie oczywiście wszyscy mówią, że tak, no, że będziemy wydawać mniej, a później wychodzi z tym różnie. Natomiast przenosząc to właśnie dalej w jakimś dalszym horyzoncie czasowym, to zdecydowanie tak. No, później mamy też okres wakacyjny. Podejrzewam, że wtedy też będziemy porównywać te budżety wakacyjne z zeszłorocznym czy jeszcze z wcześniejszymi. No i one siłą rzeczy będą skromniejsze. No, inflacja jest faktem i jakieś ograniczenie wydatków z tym związane na pewno nastąpi.
Jest to całkowicie rozsądne. To, że pani redaktor zapytała, czy mamy jakieś wielkie wyhamowanie konsumpcji. No, wielkie może nie, jeszcze nie. Myślę, że to najgorsze może dopiero jeszcze przyjść. Natomiast faktem niezaprzeczalnym jest to, że inflacja jest dość wysoka i to odczuwamy za każdym razem, kiedy idziemy do sklepu. Widać to w wypełnieniu naszych koszyków zakupowych. Mhm. Kiedyś za jakąś odpowiednią kwotę był ten koszyk, prawda, cały, pełny. Teraz za tą samą kwotę mamy, no nie wiem, 1/4 tego koszyka zapełnioną. Więc to na pewno widać. No i jakby konsekwencją tutaj tego jest, że wydajemy mniej. Co mnie osobiście cieszy, bo to pokazuje, że Polacy również umieją się dostosować do danej sytuacji. Gorzej by było iść w tym trendzie, jak to kiedyś było, zastaw się, a postaw się, czyli wziąć kredyty, wziąć jakieś chwilówki, brać pożyczki tylko po to, ażeby wydać więcej przed świętami.
A potem wyrzucić jedzenie na śmietnik.
Jeżeli to jest jedzenie, to tak. Jeżeli by były to jakieś prezenty, no to wtedy też to czasami są prezenty zupełnie niepotrzebne. Więc jak najbardziej zdroworozsądkowo zaczynają Polacy do tego podchodzić. Edukacja ekonomiczna, widać, że działa. Coraz więcej osób jest bardziej wykształconych w tym kierunku. I to jest dobre. No. Jest taka, nie inna sytuacja. Wydajemy mniej. Będą takie czasy, kiedy inflacja będzie na odpowiednio niskim poziomie. Nasz poziom życia, nasza stopa życia będzie odpowiednio wyższa, wtedy będziemy mogli wydawać więcej. My jesteśmy nadal jeszcze krajem na dorobku, nie zapominajmy tego.
To tylko ad vocem, faktycznie te badania przywołane przez panią redaktor dokładnie to stwierdzały, co pan przed nią zauważył. Znaczy zdecydowana większość respondentów powiedziała, że nie zamierza w związku z planowanym ograniczeniem wydatków zaciągać pożyczek i to absolutnie pełna zgoda, bardzo racjonalna i dobra decyzja w tym czasie.
To jeszcze podpytam pana dyrektora Raszczyka, bo pan bardzo często obserwuje gospodarkę niemiecką. I czy może ma pan jakieś informacje, jak wyglądają zakupy przedświąteczne teraz w Niemczech? Czy tam też widać to zaciskanie pasa i po prostu oszczędzanie?
Przyznam szczerze, że aktualnie nie zwracam większej uwagi, co się tam dzieje. No po prostu prozaiczny powód. Mam więcej aktualnie zadań u nas w firmie, na których się bardziej koncentruję, a mniej sprawdzam, co tam się dzieje. Aczkolwiek Niemcy są znani z tego, że oni też nie wydają tych pieniędzy, których nie mają. Zawsze obracają, znaczy większość, no nie generalizujmy, ale jednak więcej osób z otoczenia niemieckiego, oni zawsze ten pieniądz dwa razy obracają, więc tutaj jakichś takich większych wydatków, szczególnie w okresie przedświątecznym, no one są nieporównywalnie mniejsze z Polską, tak? Bo no, nie czarujmy się, Niemcy również nie obchodzą tych świąt tak hucznie jak my.
No to teraz zmieniamy temat. 72% organizacji w Polsce, organizacji firm ma trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. To 2 punkty procentowe mniej niż jeszcze rok temu, wynika z badania Manpower Group. Jak pokazuje badanie, najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów są kandydaci z umiejętnościami z obszaru IT, analizy danych, o czym mówi 27% pracodawców, także sprzedaży i marketingu, to sygnalizuje 24% polskich firm, ale generalnie dzisiaj w każdej branży są duże problemy, żeby znaleźć i zatrudnić fachowców, takich naprawdę prawdziwych fachowców. Jak zapełnić tę lukę? Czy to się w ogóle da? Czy może, nie wiem, robotyzacja, sztuczna inteligencja?
Na pewno te kierunki cywilizacyjne, nazwijmy je też. Natomiast nie czekałbym na ten rozwój wypadków, ponieważ to jest niewiadoma. Nie wiadomo, ile czasu jeszcze zajmie wdrożenie tej przykładowo sztucznej inteligencji do na dużą skalę do pracy. Ja bym sobie w kontekście tych wyników zadał pytanie o umiejętność stymulowania edukacji młodych ludzi w kierunku pożądanym przez gospodarkę, ponieważ te braki, o których mówimy, no to nie jest dzisiejszy problem, tylko to jest problem od wielu, wielu lat. Także całe młode pokolenie, nowe pokolenie informatyków, czy właśnie zawodów takich rzemieślniczych, nazwijmy to, fizycznych, mogło już wejść na rynek. To się niekoniecznie dzieje, albo dzieje się w niewystarczającym stopniu, więc to jest pierwsza rzecz. No, druga jest niestety taka, że no, tutaj walczymy trochę z demografią, znaczy faktycznie więcej osób odchodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy. Siłą rzeczy oznacza to, że rąk do pracy jest mniej. I to jest dużo trudniejsze wyzwanie. Tutaj się faktycznie nie udało jakichś wielkich sukcesów osiągnąć, no ale też to wyzwanie jest dużo, dużo trudniejsze. Ja bym się skupił na tym pierwszym, czyli możliwie skutecznym namawianiu młodych ludzi na podejmowanie edukacji w tym kierunku, który od razu po skończeniu szkoły, czy jeszcze w trakcie szkoły pozwoli im znaleźć dobrze płatną pracę.
Po pierwsze, temat kształcenia, edukacji to jest temat, który ciągnie się już wiele, wiele lat za nami. Odbija się nam czkawką, bo decyzje, które zapadły po 89 i później, żeby likwidować szkoły, które tak naprawdę no, były kuźnią nowych osób, kuźnią talentów, jak również przede wszystkim nauczały młode osoby zawodu. Polikwidowano jej to na bardzo wysokim, masowym poziomie. Więc nie dziwmy się, że tak naprawdę specjalistów nam coraz bardziej brakuje. To jest jedna kwestia, nad którą myślę trzeba się mocno pokłonić, a od wielu, wielu lat tutaj nie dzieje się no, przynajmniej tyle, ile bym sobie życzył. Więc podejście do szkolenia. Szkoły zawodowe. Wcale to nie było nic złego. Wręcz przeciwnie. Masowo tak naprawdę produkujemy, że to tak brzydko nazwę, studentów, absolwentów wyższych uczelni, a pytanie, czy aż tylu potrzebujemy, to jest raz. Czy każdy nadaje się do tego, żeby być studentem? No uważam, że nie. Są ludzie, właśnie fachowcy, którzy jako rzemieślnicy są też potrzebni, żeby wykonywać takie, a nie inne prace. Więc tutaj troszeczkę, no niestety, ale pogubiliśmy się w tym wszystkim.
To no jest i jeszcze jedna. Jakość nauczania na tych wyższych uczelniach też jest czasami problematyczna, bo ostatnio czytałam też artykuł, z którego wynikało, że żeby zdać egzamin, wystarczy się na nim pojawić. No a jak już człowiek nie przyjdzie, no to siłą rzeczy nie ma jak mu postawić oceny, która pozytywnej jakiejkolwiek.
Z całym szacunkiem do kadry, która naucza młode osoby. Jak możemy się spodziewać, że tam będą ludzie, którzy naprawdę sobą reprezentują bardzo wysokie poziomy? Oczywiście tacy też są, ale jeżeli oni są nieodpowiednio opłacani, no to wiadomo, że to jest odpływ tych najlepszych nauczycieli. Inna kwestia, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia oczywiście tego, że każda gospodarka, która się w miarę dobrze rozwija, jest otwarta na pracowników z zagranicy. My jesteśmy jeszcze w miarę zamknięci na to, ale obawiam się, że jeżeli chcemy, ażeby nasza gospodarka się rozwijała, żeby nasz potencjał się rozwijał, żebyśmy szli z trendem i żeby no, nasz kraj za jakiś czas był mlekiem i młodym płynący, no to musimy otworzyć się również na pracowników zagranicznych, na te talenty z zagranicy. Nie bójmy się tego. Zróbmy odpowiednio oczywiście pewne obostrzenia, które jakby no, nie doprowadzą do tego, że nasi tutaj Polacy nie będą mieli później pracy. Absolutnie nie. Uważam, że powinniśmy to zrobić. Widać to na przykładach innych zachodnich państw, które to zrobiły i one idą, pną się do przodu. No i jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o nauczanie. Bo tutaj padła taka kwestia, że pani redaktor jakby zwróciła na to uwagę, no, że brakuje fachowców, brakuje osób, które... A to wywodzi się... Przepraszam, bo się troszeczkę zamotałem. Wywodzi się to jakby informacje płynące są z jakiegoś badania, które zostało przeprowadzone. A to badanie zostało przeprowadzone na zlecenie tutaj akurat Manpower i jakichś innych firm. Ja dlatego, no niestety, ale bardzo sceptycznie podchodzę do tego typu badań, bo zawsze się zastanawiam, kto je zleca. Jeżeli zleca je firma, która specjalizuje się w wyszukiwaniu takich specjalistów, no to proszę wybaczyć. Moim zdaniem jest to również w ich interesie, żeby pokazać, jak trudno jest takich zdobyć i że oni właśnie są gotowi, żeby znaleźć dla pracodawcy te talenty, które bardzo trudno gdzieś tam wyłowić.
Ja się zgodzę, że faktycznie ta uważność i krytycyzm jest na pewno potrzebny, ale z drugiej strony mogę podać przykład taki z życia akurat z Olivia Center, gdzie zespół coworkingu O4 prowadzi coś takiego jak szybkie randki rekrutacyjne. Znaczy z jednej strony robi selekcję studentów i wybiera tych najlepszych studentów, sadza ich po jednej stronie stołu, a po drugiej stronie stołu zaprasza pracodawców zainteresowanych tym, żeby tych studentów pozyskać. No i na zasadzie ich szybkich randek, czyli szybkich rozmów rekrutacyjnych pomiędzy tymi osobami. No i zainteresowanie jest bardzo duże. Ono jest duże z każdej strony, no ale myślę, że szczególnie ciekawe jest to zainteresowanie ze strony pracodawców. Znaczy to nie jest już ten czas, że pracodawca czeka, aż do niego przyjdą ci najlepsi, że czuje się na tyle silną marką, że po prostu oczekuje tylko, że te CV będą do niego spływać, tylko też bardzo aktywnie wykonuje te prace i korzysta z okazji takich, żeby tych najlepszych specjalistów z rynku już na tym etapie studenckim pozyskiwać.
A jeśli pan pozwoli, mam takie pytanie z czystego zainteresowania. Jeżeli takie blind dates mają miejsce, no oczywiście jest to na pewno zacna idea. Pytanie tylko, czy takie szybkie randki, one nie kończą się tak zwanym one night stand. Jak daleko później te współprace sięgają? Jak długo one trwają?
Jak długo trwają, to teraz panu nie odpowiem. Natomiast mogę panu powiedzieć, że 9 na 10 osób znajduje pracę. Jedną z moich ulubionych historii, ona jest autentyczna, przy jednej z poprzednich edycji chłopak, który tego samego dnia złożył CV do McDonalda, po prostu potrzebował pracy, szybkiego zarobku, przyszedł na tę szybką randkę i znalazł, w przeciągu miesiąca pracował w firmie już w swoim zawodzie, z jakąś perspektywą rozwoju i tak dalej.
Więc
sprawdza się, oni znajdują tę pracę. No czy się utrzymują i jak długo? Nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że następnym razem panu na nie odpowiem.
No to zadbamy o to, żeby była okazja. Na koniec, już króciutko, bo czasu brakuje, setki biznesmenów, inwestorów, ekspertów od sztucznej inteligencji, w tym Elon Musk, wezwało we wspólnym liście do przynajmniej 6-miesięcznej przerwy w rozwijaniu systemów sztucznej inteligencji, zdolniejszych od opublikowanego w marcu czata GPT-4. Sygnatariusze ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami wyścigu o tworzenie coraz potężniejszych modeli sztucznej inteligencji. Czy jest się czego bać, panów zdaniem?
No niektórzy powinni się bać, bo niektóre zawody na pewno zostaną zastąpione. Ja obserwuję rozwój akurat tej sztucznej inteligencji, tej udostępnionej do powszechnego użytku od mniej więcej półtora roku, bo wtedy mniej więcej była premiera tego programu DALI do generowania grafik. Ostatnio był czat GPT, czyli ten rozwój tekstowy. No i to jest niesamowite. Znaczy obserwowanie, jak to się ten algorytm się uczył i z miesiąca na miesiąc te teksty, obrazy były coraz lepsze, aż doszliśmy do sytuacji, że obrazu w zasadzie nie jesteśmy w stanie w wielu sytuacjach rozpoznać, czy jest on prawdziwy, czy nie. Podobnie z tekstem, znaczy te teksty są pisane na naprawdę niezłym poziomie. I dosłownie wczoraj rozmawiałem z pomorskim przedsiębiorcą, który wykorzystuje ChatGPT w tej wersji płatnej, nieco lepszej w codziennej pracy. Prowadzi sklep internetowy i wykorzystuje ChatGPT do komunikacji z kontrahentami, z klientami zagranicznymi, do produkowania z opisów jakby towarów, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Więc to już się dzieje, jakby coś, do czego potrzebowałby zespołu ludzi, grafika, osoby, które, jakiegoś copywritera, który to zrobi, pewnie jeszcze znającego języki obce. Obecnie za stosunkowo niską opłatę licencyjną wykonuje samodzielnie.
Mm. I ostatnie bazuje zdanie, to, pan Robert Raszczyk.
Okej, okay, bazuje to oczywiście na danym źródle językowym. Powiem tak, to co nam wypluwają AI czy ChatGPT, jest to w miarę dobre, jeżeli chodzi o język angielski, bo tutaj źródeł jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o język polski, no to już jest niestety bardzo dużo wpadek. Czy mamy się tego bać? Nie, uważam, że nie. Trzeba po prostu no, mieć oczy szeroko otwarte. Inteligencja sztuczna jest tak inteligentna i tak mądra, jak osoby, które je zaprogramowują, bo to one wpisują ten algorytm. No a przykładem tego takim, żeby się nie bać, jest na przykład to, że wystarczy wpisać do takiego ChatGPT żarcik pod tytułem knock knock, czyli puk puk, i zobaczymy, co odpowie. No na pewno nie odpowie kto tam, bo nie potrafi właśnie żartować, tylko wypluje nam jakieś bardzo dziwne odpowiedzi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Bogusław Wieczorek, dziękuję, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do samych świąt, dziękuję.